Europa musi pozostać zjednoczona w sprawie planu pokojowego dla Ukrainy, podkreślił premier Donald Tusk po rozmowach unijnych liderów w Luandzie. Spotkanie szefów rządów państw Unii Europejskiej w stolicy Angolii odbyło się przy okazji szczytu Unia Europejska-Unia Afrykańska i było poświęcone najnowszym propozycjom zakończenia wojny. Premier Donald Tusk powiedział, że z polskiej perspektywy kluczowe jest wspólne podejmowanie decyzji przez sojuszników.
Europa musi być zjednoczona. Zrobimy wszystko, żeby Stany Zjednoczone były po tej samej stronie. Powinniśmy rozmawiać jako NATO w całości, a nie jakieś poszczególne kraje. Także tu ktoś wymieni Polskę, tu ktoś wymieni Finlandię, ktoś wymieni Francję. Nie, jako NATO powinniśmy wobec Rosji działać zawsze wspólnie.
Jak zaznaczył premier, zakończenie wojny powinno przynieść umocnienie bezpieczeństwa Europy.
Pokój na Ukrainie musi wzmocnić nasze bezpieczeństwo, a nie osłabić. I dlatego warto zacząć głośno pytać także, czy na pewno powinniśmy zgodzić się na obecność broni nuklearnej w Okręgu Królewieckim, a słyszymy coraz częściej o tym, czy na obecność tej broni na terenie Białorusi.
Donald Tusk dodał, że wśród państw Unii Europejskiej panuje zgoda, że amerykański 28-punktowy plan pokojowy wymaga dalszego dopracowania. Zdaniem prezydenta Karola Nawrockiego pokój nie może oznaczać pozostawienia Rosji przestrzeni do odbudowy potencjału i ponownej agresji. Prezydent dodał, że Warszawa utrzymuje stałą aktywność dyplomatyczną w kontaktach europejskich oraz ze Stanami Zjednoczonymi.
To Federacja Rosyjska jest agresorem. Nie ma wątpliwości, że w interesie państw europejskich, także Polski, jest dążenie do stałego pokoju, a nie takiego pokoju, który da możliwość Federacji Rosyjskiej do zmobilizowania swoich aktywów i do doprowadzenia do kolejnej wojny w kolejnych latach czy w kolejnych dekadach. Ja patrzę na Federację Rosyjską jako na państwo, które nie dotrzymuje umów, a więc to jest zagrożenie dla każdego potencjalnego pokoju.
Karol Nawrocki podkreślił również, że jego zdaniem jedyną osobą na świecie, która jest gotowa zmusić Federację Rosyjską do pokoju, jest prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Zadeklarował również wolę dalszego wspierania Ukrainy oraz poinformował, że oczekuje na wizytę prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie. Ukraińskie władze deklarują natomiast, że Kijów będzie pracował nad kompromisem w sprawie amerykańskiego planu pokojowego, ale nie przekroczy czerwonych linii. Te linie wyznaczane są przez ukraińską suwerenność. Zakończone rozmowy z Amerykanami w Genewie skomentowali ukraiński prezydent i szef ukraińskiego parlamentu.
Wołodymyr Zełenski zaznacza, że kompromis w sprawie amerykańskiego planu pokojowego musi mieć na celu wzmocnienie, a nie osłabienie Ukrainy. Będziemy nadal tłumaczyć, jak niebezpieczne jest udawanie, że agresja to coś, co można po prostu zignorować i iść dalej. Z kolei szef ukraińskiego parlamentu Ruslan Stefańczuk mówi o czerwonych liniach, których jego kraj nie przekroczy w negocjacjach o pokoju z Rosją. Żadnego prawnego uznania rosyjskiej okupacji Ukrainy. Terytoriów, żadnych ograniczeń dotyczących sił zbrojnych Ukrainy. Po rozmowach ukraińskiej i amerykańskiej delegacji w Genewie informowano o postępach w negocjacjach. Ukraińska prasa, opierając się na źródłach w kręgach rządowych, wskazuje na punkty, co do których znaleziono z Amerykanami wspólny mianownik, choć w najważniejszych, m.in. w kwestii oddania Rosji Donbasu i Krymu, wciąż istnieją rozbieżności. Paweł Buszko, Polskie Radio.
A nowy amerykańsko-rosyjski plan pokojowy stawia Ukrainę na przegranej pozycji. Czy po zmianach będzie wreszcie szansa na trwały pokój i zapewnienie bezpieczeństwa Polsce i Europie? O tym będę rozmawiał z moimi gośćmi, a pierwszym gościem jest pani Maria Pysz, redaktor naczelna Polskiego Radia Lwów. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ja przypomnę, w ubiegłym tygodniu, pod koniec ubiegłego tygodnia, portal Axios opublikował 28-punktowy plan USA, który ma zakończyć wojnę w Ukrainie. Przewiduje on m.in. oddanie Rosji części ukraińskiego terytorium, ograniczenie liczebności armii ukraińskiej oraz deklarację o nieprzystąpieniu Ukrainy do NATO. Wzbudził on kontrowersje w Ukrainie i w Europie. No i na szczęście było to spotkanie w Genewie Marco Rubio, sekretarza stanu amerykańskiego, ale także przedstawicieli ukraińskich władz. No i wiadomo, że ten plan będzie zmodyfikowany. Ale wróćmy do tych nastrojów, które były, pani redaktor, związane z tym właśnie planem pokojowym, który portal Axios udostępnił, bo mówił bardzo smutno na ten temat prezydent Wołodymyr Zełenski w takim orędziu do narodu, że albo stracimy swojego wielkiego przyjaciela, sojusznika, myśli tu o Stanach Zjednoczonych, myślał, albo stracimy suwerenność. Czy dzisiaj te nastroje w Ukrainie są nieco lepsze?
No tutaj przede wszystkim zaczęłabym od tego, skąd wziął się ten plan i jakim cudem w ogóle dostał się do mediów i czy to, co widzimy, jest takim samym planem, jak na przykład otrzymał prezydent Wołodymyr Zełenski i czy dokładnie o tym rozmawiano w Genewie, bo tego też nie widzieliśmy. Tutaj nie podzielałabym euforii Marco Rubio, a raczej bym trzymała się słów na przykład kanclerza Niemiec Friedricha Merca, który powiedział, że droga do zakończenia wojny pozostaje długa. Oprócz tego, no to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski cały czas mówi o utracie godności albo kluczowego partnera, jak to już zostało częściowo powiedziane. I najważniejsze pytanie w tym wszystkim, gdzie jest Rosja? Dzisiaj mamy komunikat płynący prosto z Kremla, że służba prasowa, a właściwie Wołodymyr Pyskow, czyli taki głos Kremla, powiedział, że nie będzie komentować medialnych doniesień na ten temat, a poza tym Kreml nie otrzymał żadnego oficjalnego komunikatu w tej sprawie.
Albo trudne 28 punktów, albo niezwykle ciężka zima, mówił także w orędziu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Z kolei przywódcy europejscy w Afryce jednoznacznie mówią o tym, że ten plan musi ulec zmianie. No i przedstawili taki zmieniony plan. Ale proszę powiedzieć, jakie są opinie mieszkańców Ukrainy, Polaków, Ukraińców na temat tego kolejnego planu i tego, który powstał za oceanem, albo był tylko taką wrzutką, którą właśnie miano wysondować, jak to zostanie przyjęte, i tego, który teraz proponują europejscy przywódcy w porozumieniu z Ukrainą.
Powiem tak, im gorsze warunki, tym trudniejsza akceptacja. I tutaj chodzi o całe społeczeństwo, dlatego że jeżeli Ukraina ma nigdy nie zostać członkiem NATO ani Unii Europejskiej, to właściwie po co to wszystko trwa od 2014 roku? I przede wszystkim jak to wytłumaczyć żołnierzom, którzy znajdują się tam na linii zero? Oprócz tego, że zima będzie ciężka, to i tak wiadomo, o czym świadczy ubiegły tydzień i jego skutków doświadczamy do tej pory. Nie chodzi mi tylko o ofiary śmiertelne w Tarnopolu, a także o wyłączenia, harmonogramy wyłączeń światła we Lwowie między innymi. No i co się wiąże z tym? Brak ciepła. To wszystko jeszcze nie zostało naprawione, system energetyczny nie jest w pełni sprawny i dlatego ludzie mierzą się już nie po 12 godzin z brakiem światła, a załóżmy od 4 do 6 na dzień.
Przypomnijmy, że ten plan, który opublikował portal Axios, ten amerykański, ale jak mówili zgodnie komentatorzy, właściwie amerykańsko-rosyjski, przewidywał oddanie Rosji części ukraińskiego terytorium, ograniczenie liczebności armii ukraińskiej do 600 tysięcy żołnierzy oraz deklarację o nieprzystąpieniu Ukrainy do NATO. No a ten plan zaproponowany przez europejskich liderów zawiera także zmienione te 28 punktów i bardzo mocno są te punkty zmienione. Na przykład przystąpienie Ukrainy do NATO zależy od zgody członków NATO, czyli jest ten sygnał i zaznaczenie, że tutaj nie może być decyzji państwa spoza NATO. Liczebność armii ukraińskiej w czasie pokoju zostanie ograniczona nie do 600 tysięcy, ale do 800 tysięcy żołnierzy. Poza tym osiągnięte zostanie całkowite i kompletne porozumienie o nieagresji między Rosją, Ukrainą i NATO. Wszelkie niejasności z ostatnich 30 lat zostaną rozwiązane. Jest w tym także planie stopniowa integracja, reintegracja, można powiedzieć, Rosji ze światową gospodarką i wiele, wiele jeszcze innych punktów, bardziej sprzyjających Ukrainie niż w tym planie, który portal Axios opublikował w sferze publicznej, w sferze internetowej. No i teraz pytanie do pani, czy coś się pani zdaniem zmieniło, jeżeli chodzi o podejście Donalda Trumpa do Ukrainy, bo w gruncie rzeczy i ten plan, i te wszystkie poprzednie zabiegi jego administracji skłaniały się do tego, że Ukraińcy są niewdzięczni, nie chcą pójść na żadne ustępstwa, a właściwie Rosja żadnych ustępstw czynić nie musiała i takich ustępstw Donald Trump od Władimira Putina nie wymagał.
i nie wymaga do tej pory, powiem więcej. Jeżeli Ukraina pójdzie na ustępstwa, tak jak to jest przewidziane w tym planie, a mianowicie odda prawie całościowo obwód chersoński i zaporoski, czyli de facto kontrolowane przez siebie terytoria, a obwód doniecki zostanie tak zwaną neutralną, zdemilitaryzowaną strefą buforową, no to po prostu Ukraina w pewnym stopniu też przybliży Rosję do Europy, dlatego że będą mieli bliżej. Pytanie, czy gwarancje bezpieczeństwa będą na tyle silne, aby Rosja nie napadła znowu? Wątpię w to. Szczerze wątpię, dlatego że za 10-20 lat, jeszcze za naszego życia, Rosja znów posunie się do czegoś podobnego, a czy gwarancje na zasadzie, nie wiem, strefy gazy na przykład będą działały na Ukrainie, tego też nie wiemy. Na pewno nie jest to ostatni plan i jeszcze takich planów będzie kilka. Tak jak się mówi, że do czwartku najważniejsze, aby doprowadzić do skutku pokazany nam wszystkim w mediach plan, no to z mojej perspektywy jest mało realne. Z perspektywy ukraińskich obywateli też to jest mało realne. A oprócz tego, no Rosja zajmuje cały czas kolejne kilometry kwadratowe terytorium ukraińskiego, o czym nie należy zapominać, dlatego że na froncie niestety Ukraina ma mniejsze sukcesy niż ma je Rosja. Chodzi tutaj o ziemię. Oprócz tego, jeśli chodzi też o ataki powietrzne, no to Rosja pokazuje, że jest w stanie steroryzować nie tylko wschód Ukrainy, a także zachód.
Jak w samej Ukrainie, jak mieszkańcy Ukrainy, Polacy, Ukraińcy komentują tę dużą, wielką nawet aferę korupcyjną? Przypomnijmy, w państwowym przedsiębiorstwie NRH tam łapówki wynosiły od 10 do 15% wartości kontraktów, co przełożyło się na zdefraudowanie około 100 milionów dolarów, bo to jest woda na młyn propagandzie Kremla. Czy to bardzo osłabiło, pani zdaniem, wizerunek Ukrainy na arenie międzynarodowej?
Korupcja na najwyższym szczeblu, jak w każdym innym państwie, oczywiście tak, sumy potrafią zaskoczyć, ale jeżeli mówimy tutaj o gabinecie prezydenta Ukrainy, a właściwie chodzi o Andrija Jermaka, szefa gabinetu prezydenta, no to jest nazywany przysłowiowym Alibabą, którym wspominało biuro antykorupcyjne ukraińskie. No i nie mamy wszystkich dokumentów, nie potrafimy jeszcze wyciągnąć do końca wniosków. Teraz w propagandzie rosyjskiej pokazują się coraz to na pierwszym kanale albo w różnych gazetach, też publikacjach internetowych, na przykład wille, które należą do Mindicza i znajdują się w różnych ciepłych krajach. Tak, to jest młyn na wodę dla propagandy rosyjskiej, ale oprócz tego nie należy zapominać, że Ukraina też mierzy się ze spadkiem PKB, oprócz tego ze wzrostem budżetu na obronność, a poza tym mamy spadek budżetu w ogóle i wielką dziurę budżetową. Mam nadzieję, że afera zostanie rozwiązana, dlatego że jeżeli ktoś cokolwiek ukradł, to powinien pójść siedzieć i oby tak się stało.
Przypomnijmy, Timur Mindycz to do niedawna bliski współpracownik prezydenta Zełenskiego, ale do dymisji także podali się już ministrowie energii i sprawiedliwości. Wrócę do sytuacji Ukraińców i Polaków, zwykłych mieszkańców chociażby Lwowa. Nie ustają rosyjskie ataki, zarówno dronami, jak i rakietami. Ale chyba Ukraińcy już przywykli do tych zim, kiedy brakuje ciepła, brakuje dostaw energii elektrycznej i nie da się ich złamać w ten sposób.
Nie da się, tak, przywykli. Jedyne, do czego do tej pory nie możemy przywyknąć, że na przykład brak miejsc dla pochówku na polu marcowym obok cmentarza Łyczakowskiego. Teraz w Lwowie wyznaczono kolejne miejsce, będzie kolejny cmentarz, to będzie u góry ulicy Pasiecznej, tam gdzie kiedyś był tak zwany rosyjski za czasów radzieckich hołm sławy, czyli tam przeprowadzono ekshumacje, a także zabierano szczątki sowieckich żołnierzy, co też było wodą na młyn propagandy rosyjskiej, bo Rosja strasznie się obrażała, ale właśnie nie ma miejsca i jesteśmy wdzięczni tym, którzy nas bronią, którzy robią to codziennie. Na przykład dzisiaj we Lwowie miało miejsce 4 pogrzeby.
Nie ma miejsca na tych cmentarzach, które są obecnie z powodu właśnie ofiar wojny, z powodu i żołnierzy, i ofiar cywilnych?
I ofiar cywilnych, i żołnierzy, a przede wszystkim na polu marsowym spoczywają żołnierze. Czyli takie pola marsowe znajdują się w każdym mieście i miasteczku na całej Ukrainie. To tylko jeden przykład ze Lwowa, a takie miejsca są wszędzie.
Czy pani, wrócę jeszcze do Donalda Trumpa i przeniesiemy się za ocean, pokłada nadzieję w prezydencie USA, że on zakończy tę wojnę, bo nasz prezydent Karol Nawrocki mówi, że jest to jedyny prezydent, który może i przywódca państwa, który może zmusić prezydenta Rosji do uległości, do pokoju, ale było spotkanie na Alasce, no i nic się nie zmieniło.
No tutaj prezydent Rzeczypospolitej Polskiej mocno przecenia rolę Donalda Trumpa, a poza tym Donald Trump niczego absolutnie od Rosji nie wymaga, a nawet z nią nie rozmawia, dlatego że plan pokojowy przedstawiony został dla Ukrainy, czyli de facto podstawiono pod ścianą tego, na kogo napadli.
Pani Maria Pysz, redaktor naczelna Polskiego Radia Lwów, proszę się trzymać, wszystkiego dobrego, dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Do usłyszenia. A przy naszym telefonie przedstawiciel mieszkańców Polskiej Ściany Wschodniej, pan profesor Maciej Milczanowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa i terroryzmu z Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Czy z nadzieją przyjął pan plan pokojowy Donalda Trumpa, zapytam z przekąsem, a może tak naprawdę no, pojawił się jakiś promyk nadziei po tych zmianach, które zaproponowali europejscy przywódcy? Jak pan to wszystko odczytuje? Czy ten pierwszy plan przez Axios opublikowany to taka wrzutka, żeby wysondować nastroje? Jak to będzie ocenione?
No, na pewno tak, na pewno wrzutka, ale ja skłaniam się ku tej tezie, która wybrzmiała ze słów Marka Rubio w rozmowie z senatorami, gdzie on twierdził, że to jest w ogóle rosyjski plan przetłumaczony tylko na angielski, który został przywieziony przez Witkoffa i który potem Trump wziął jako swój i zaczął bardzo mocno lobbować za tym planem, szantażując Ukrainę, że wycofa całą pomoc i że Ukraina ma czas tylko, najpierw tam były bardzo krótkie terminy, teraz do czwartku. No ale już wiemy, że Donald Trump jest kompletnie niewiarygodnym człowiekiem, no bo wielokrotnie, to chyba nie jest żadna tajemnica, bo wielokrotnie na przykład zapowiadał duże sankcje na Rosję, po czym zupełnie o tym zapominał, a nawet mówił, że nic takiego nie mówił, więc no więc nie jest to kompletnie wiarygodny człowiek i nie wiemy, co dalej się wydarzy. Natomiast ten plan skorygowany przez państwa europejskie razem z Ukrainą oczywiście jest dalej bardzo niesprawiedliwy, no bo dlaczego niby Rosja miałaby uzyskiwać terytoria, ale jesteśmy no, realistami, rozumiemy, że Rosja jest jaka jest i Ukraina ma nieszczęście leżeć w jej sąsiedztwie, tak jak i zresztą my. No więc zapewne ten plan jest bardziej realistyczny, bardziej, nieco bardziej sprawiedliwy niż ten pierwotny rosyjski, ale nadal, no, nadal Rosja swoją agresję prowadzi, nadal nie skłania się ku żadnym rozmowom. Zauważmy, że oprócz tego planu, który wydaje się, że rzeczywiście Rosja wysłała, to było raczej przez Rosję właśnie sondowanie, ile może odpuścić, najmniej ile może odpuścić, żeby doprowadzić do pokoju, dlatego że Rosja też ponosi bardzo ciężkie straty, ale no to się nie udało i od razu Rosjanie zmienili ton, mówili, że dalej walczą aż do złamania Ukrainy i całkowitego zwycięstwa. A dosłownie dwa tygodnie wcześniej Putin mówił, że wcale nie chodzi o pokonywanie Ukrainy, tylko o pokój sprawiedliwy. Więc jakby Trump i Putin no to mają niestety do siebie wspólnego, że obaj mówią coś, potem zaprzeczają, że coś takiego mówili. Niestety ta polityka jest prowadzona dzisiaj no, przez ludzi bardzo, bardzo mało wiarygodnych.
Rzeczpospolita pisze w swoim tytule bez ogródek. Donald Trump chce kapitulacji Ukrainy. Tak jeden z komentatorów pisze. I dodaje, plan pokojowy pokazuje, że Trump jest gotowy poświęcić fundamentalne interesy Ukrainy i Europy dla spełnienia narcystycznych ambicji zdobycia pokojowej Nagrody Nobla i nieokiełznanej żądzy zysku, bo chodzi tutaj o tę umowę, która zakłada, że Ameryka będzie czerpała połowę zysków z inwestycji w wyniszczonej wojną Ukrainie. Pan też tak pesymistycznie patrzy jak publicysta Rzeczpospolitej?
Ale to nie jest pesymistycznie, to jest bardzo realistycznie. Zauważmy, że przecież zwolennicy MAGA dokładnie, ale zwolennicy MAGA dokładnie to mówią. Oni mówią, nas nie interesuje Ukraina, chcemy, żeby ta wojna się zakończyła i żeby wrócić do biznesu z Rosją. Dokładnie to, co ten dziennikarz mówił, dokładnie to mówią zwolennicy MAGA i to nie od teraz, ani nie od tych lat wojny, ale znacznie wcześniej tak mówili. Wśród zwolenników MAGA była bardzo popularna teza, że jeżeli Trump miałby nie wygrywać wyborów w Stanach, to oni by woleli Putina niż kogokolwiek z demokratów. Więc to są naprawdę bardzo skrajne środowiska. I to, co tutaj usłyszeliśmy, to jest zupełnie naturalne dla tych środowisk stanowisko i nie ma w tym nic dziwnego. To nie jest żadne odkrycie Ameryki, że oni uważają, że Ukraina nie ma dla nich żadnego znaczenia i że chcą biznesu z Rosją. Jest bardzo wielu wśród MAGA, takich Dorobkiewiczów, którzy liczą na to, że się otworzy rynek rosyjski i że oni zrobią tam swoje wielkie biznesy i pobudują swoje Trump Tower. Więc tutaj jest bardzo dużo z ich strony no, takiego jeszcze podsycania tych tendencji Trumpa do właśnie takiego szybkiego zakończenia konfliktu, a jemu się podsuwa właśnie tą wizję Nagrody Nobla i kolejni przywódcy mu tą nominację dają, więc no, wygląda to trochę jak kabaret, tylko że niestety w tle jest krew i śmierć no, niewinnych ludzi, więc no, dziwna ta polityka bardzo się zrobiła przez ten rok.
Dziwna bardzo. Zza oceanu, z Waszyngtonu płyną do nas różne informacje dotyczące nie tylko wojny w Ukrainie, ale w ogóle różnych działań. Dwa kroki do przodu, dwa do tyłu i tak to wygląda. A Donald Trump wielokrotnie zmieniał narrację dotyczącą wojny w Ukrainie, chociaż trzeba powiedzieć, i pan profesor pewnie się z tym zgodzi, bo to już wybrzmiało w naszej rozmowie, że właściwie utrzymuje ten taki przychylny ton wobec Putina i wobec Rosji, ale no Ukrainie w piątek mówił, że Zełenskiemu plan musi się spodobać. Dał też czas Ukrainie do czwartku. Zobaczymy, czy do czwartku pojawi się Wołodymyr Zełenski w Białym Domu. W sobotę zasugerował, że plan nie jest ostateczny, choć dodał, że jeśli Zełenski odrzuci propozycję, może walczyć, ile dusza zapragnie. No i teraz, panie profesorze, przejdźmy do Europy. Europejscy przywódcy są zjednoczeni, ale czy działają? I teraz pytanie, czy my możemy jeszcze liczyć na to, że gwarantem porządku w Europie są Stany Zjednoczone i takim gwarantem naszego bezpieczeństwa europejskiego, w tym Polski, czy już raczej to jest pieśń przeszłości? Czy możemy po prostu liczyć na Stany Zjednoczone, czy też już nie?
Tego nikt nie wie, bo do końca co Stany zrobiłyby w sytuacji kryzysowej, to tego nikt rzeczywiście nie wie. Tam są różne tendencje wewnętrzne, odśrodkowe, jest wojsko, jest generalicja, która jak widać no, w dużej mierze nie zgadza się z tą wizją polityki Trumpa, więc jest dużo takich sił odśrodkowych i przy takim dużym przesileniu, jakie pan sugeruje, mogłoby dojść do pewnych przetasowań zmian. Dlatego ja nie chcę mówić kategorycznie o Ameryce, która tak czy tak by zadziałała. Natomiast administracja Trumpa wydaje mi się, że no kompletnie teraz nie jest wiarygodna i dla Europy no nie może być jakimś oparciem. Wizja Trumpa i MAGA jest taka, że po prostu chcą jak najwięcej zarobić na wojnie i jeżeli Europa miałaby kłopoty z Rosją, no to niech kupi od nas uzbrojenie i na tym koniec pomocy. O ile to w ogóle można nazwać pomocą, bo to jest zwykły handel, no sprzedaż, a nie pomoc. Więc ja bym się nie spodziewał od tej administracji pomocy, ale to nie jest cała Ameryka. Tam niedługo będą, no niedługo, jeszcze chwila, ale będą wybory. No i ta polityka się zmieni zapewne, więc no, mówię, nie można przesądzać. Ale rzeczywiście Trump bardzo przemodelował politykę amerykańską. Zmienił bardzo wielu urzędników na takich bardzo, bardzo posłusznych wobec niego i wobec jego urzędników. I widać było, że te zmiany były od samej góry do samego dołu. Bardzo głęboko zmieniano wszelkie urzędy, więc no, rzeczywiście Ameryka się bardzo zmienia i moim zdaniem dla nas bardzo, bardzo niekorzystnie.
Donald Trump rządzi w Białym Domu od, no, rok temu zwyciężył w wyborach prezydenckich, ale władzę objął po nowym roku, o ile pamiętam, 20 stycznia. A pan profesor o jakich wyborach mówił?
No, o wyborach prezydenckich mówię, że no, nastąpią.
Szybko
zająknąłem się
nimi
szybko. Tak.
No, więc ciekawie dzieje się za oceanem, a w takim razie bezpieczeństwo Polski na tle Unii Europejskiej. Jak pan profesor postrzega to bezpieczeństwo? W tym planie, który wypłynął, portal Axios podał, były tam doniesienia dotyczące stacjonowania myśliwców NATO na terenie Polski, być może służących do aktywowania w razie agresji Rosji na Ukrainę. I tutaj nasz szef MSZ-u stwierdził, że nic, co dotyczy Polski, nie może być zdecydowane bez naszej zgody. Ale wyjdźmy poza to stwierdzenie w szerszym kontekście bezpieczeństwa. No, musimy się trzymać tego NATO i liczyć na to, nomen omen, że Stany Zjednoczone będą nadal naszym gwarantem bezpieczeństwa?
Znaczy, najpierw w tej pierwotnej wersji to były myśliwce europejskie, a zostało to zmienione na natowskie właśnie po tych poprawkach europejskich.
Tak jest.
A więc no jakby właśnie chyba o to chodziło, żeby odsuwać Stany Zjednoczone od wspierania Europy i to by było oczywiście bardzo na rękę Rosji, bo Rosja pewnie wzorem kiedyś Hitlera uważa, że Zachód nie jest w stanie sam się bronić, że jest rozleniwiony, zepsuty i tak dalej. Dugin to jest ta osoba w Rosji, buduje taką właśnie narrację i ona bardzo dobrze się sprzedaje. No więc jakby Putin uważa, że bez Stanów Zjednoczonych Europa no nie ma potencjału do obrony, dlatego łaskawie zgadza się na takie europejskie myśliwce w Polsce czy samoloty wielozadaniowe. Więc oczywiście moim zdaniem nie docenia Europy, bo tak samo jak Hitler nie docenia Europy, tak samo teraz robi to Putin. Nie zdaję sobie sprawy, że w chwili mobilizacji bardzo wiele się zmienia i ci wszyscy młodzi ludzie, którzy teraz mówią, że... Bo też pytanie jest źle zadawane, bo często pytanie zadają, czy chcecie zginąć za ojczyznę. Nikt nie chce ginąć. Ale fajnie, któryś z generałów ostatnio zadał pytanie, czy chcecie zwyciężać dla ojczyzny. To już zupełnie inaczej takie pytanie brzmi. Więc Europa się mobilizuje, trwa to bardzo długo, dlatego że nie jest bezpośrednio zagrożona, albo przynajmniej nie czuje tego zagrożenia i niestety tutaj dodam, bo powinna czuć to zagrożenie. Ale potencjał Europy jest duży. Napoleon kiedyś powiedział, że do wojny potrzeba pieniędzy, pieniędzy, jeszcze raz pieniędzy. No to jest coś, czego Europa ma akurat pod dostatkiem. Pieniędzy jest bardzo dużo. Trzeba to przemienić na linie produkcyjne, na amunicję, na drony, na wyposażenie i Europa będzie miała skuteczne środki odstraszania albo ewentualnie prowadzenia działań zbrojnych, nawet bez Stanów Zjednoczonych. Oczywiście zostaje kwestia parasola nuklearnego. Tutaj mamy Francję, ale oczywiście ten parasol nie jest wystarczający, ale w pewnych warunkach może też być skutecznym środkiem odstraszania. Więc tak naprawdę bez Stanów Zjednoczonych Europa moim zdaniem jest bardzo niedoceniana nie tylko przez Rosję, ale także przez wielu ekspertów w Polsce, którzy jakby no, traktują Europę jako już takie towarzystwo upadłe zupełnie, trochę wzorem właśnie Putina. Moim zdaniem jest to błędne podejście. Aczkolwiek oczywiście Stany Zjednoczone no, mają potencjał zbrojny, który przewyższa no, całą resztę świata, więc przynajmniej tak było niedawno jeszcze. Więc jest to no, bardzo ważny czynnik tych wszystkich równań, które się teraz, czy kalkulacji, które się robi. No i też ta rola Stanów Zjednoczonych nie jest jeszcze definitywnie przesądzona, no bo wciąż te wojska amerykańskie jednak są, między innymi w Polsce. Więc jeżeli nawet w tej chwili doszłoby do jakiegoś zagrożenia, no to Amerykanie pewnie by jakoś tam nawet wojskowo mogli reagować. Natomiast nie wiemy, co będzie w przyszłości, bo Trump cały czas zapowiada ograniczanie i wycofywanie tych wojsk z Europy. I uważam, że jeżeli rzeczywiście te wojska wycofa, no to nie po to, żeby je potem przysyłać w razie poważnego zagrożenia. Więc Europa jakby ma pewien czas wyliczony na to, żeby zbudować własny potencjał i żeby tym potencjałem skutecznie odstraszać. No musi to być potencjał zbrojny i bardzo taki realistyczny. To musi być, to muszą być ludzie, sprzęt, przygotowani, wyposażeni. To wszystko musi być zbudowane w system obronny. Nie można tutaj opowiadać, mówić, przetargów rozpoczynać, konkursów i tak dalej. To wszystko to za mało. To, co mówi też, robi też nasz sztab generalny. Słyszę o konkursach, o przetargach, o projektach. Powinniśmy traktować to tak, jak sam szef sztabu generalnego nasz powiedział, że jesteśmy w stanie przedwojennym, powiedział. Bardzo mi się to nie podoba, takie określenie, ale skoro tak powiedział, to powinien tak działać i powinniśmy w tej chwili budować ten potencjał bardzo, bardzo dynamicznie, a nie traktować wszystko tak, jak normalnie w czasach pokoju, gdzie można na 20 lat rozpisywać sobie takie projekty i powolutku budować system na jakieś tam ewentualne przyszłe zagrożenia.
Mamy stan wojny hybrydowej i wojnę za naszymi granicami. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Maciej Milczanowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa i terroryzmu, Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo.
A teraz będziemy politycznie rozmawiać o sprawie pokojowego planu dla Ukrainy, dla zakończenia tej wojny. Przy naszych telefonach kolejni goście. Pan poseł Artur Łącki, Koalicja Obywatelska. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
I pan Marcin Betka, lider Konfederacji w Zachodniopomorskim. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panowie, przypomnę, portal Axios pod koniec ubiegłego tygodnia opublikował 28-punktowy plan USA, który miał zakończyć i ma zakończyć wojnę w Ukrainie. Mówię miał, bo ten plan podlega już modyfikacjom. Było spotkanie w Genewie przedstawicieli Ukrainy i Marco Rubio, amerykańskiego sekretarza stanu. No i ten plan przewidywał między innymi oddanie Rosji części ukraińskiego terytorium, ograniczenie liczebności armii ukraińskiej do 600 tysięcy żołnierzy oraz deklarację o wystąpienie Ukrainy do NATO. No i teraz mamy inne już ustalenia i ten plan przywódców Unii Europejskiej, że nie można siłowo zabrać terytorium żadnego kraju i podpisać jakichś umów, które by to sankcjonowały. Ograniczenie liczebności armii ukraińskiej tak, ale nie do 600, a do 800 tysięcy. No a co do przystąpienia Ukrainy do NATO, o tym zdecydują kraje NATO, a nie inne żadne kraje. Jak panowie oceniacie te zabiegi, te zmiany, te plany, jeden, drugi, gdy chodzi o Ukrainę? Pan Marcin Betka.
Przede wszystkim jedyna pozytywna rzecz w tym wszystkim to jest to, że w końcu zacząłem to rozmawiać o o pokoju, a co najmniej o jakimś bardziej poważnym zawieszeniu broni. Bo do tej pory było tak, że żadna ze stron, nawet i w głowie tam nie było, że trzeba było się dogadywać i zawrzeć jakiś pokój. Natomiast jeżeli patrzymy na to, co było w tym pierwszym planie zapisane, no to był plan, który stwarzał bardzo dużo problemów, dlatego że większość tego planu po pierwsze dotyczyła innych państw, na przykład polskiego państwa, Unii Europejskiej, dotyczyła innych krajów, które nie brały udziału, bo kraje NATO, które nie brały udziału w konflikcie, też ich dotyczyła, bo zabrano im prawo do decydowania o sobie, bo zdecydować ten projekt miał zdecydować o tym, czy możemy kogoś przyjąć do NATO, czy nie możemy kogoś przyjąć do NATO. Dlatego ten plan w tym wydaniu takim pierwotnym moim zdaniem był nie do zaakceptowania dla wszystkich, po części również nie do zaakceptowania w pewnym stopniu do Rosji, dlatego że Rosja przy tym planie nie osiągała swoich celów, a przede wszystkim w tym planie, chociaż zapewnienia były dość mgliste, to Ukraina miała gwarancję Stanów Zjednoczonych. Na czym te gwarancje polegały? Już ten plan nie precyzował, no ale gwarancje Stanów Zjednoczonych pokojowe to jest dość poważny problem dla Rosjan i nie wiem, czy im zależało na tym, żeby Amerykanie nie byli na Ukrainie, a tutaj musieliby się zgodzić na to, że ci Amerykanie są na Ukrainie i że ich gwarancje obejmują Ukrainę.
A czy ma pan, panie Marcinie, takie wrażenie, że Donald Trump ciągle stara się zakończyć tę wojnę na takich zasadach, żeby te zasady odpowiadały i pasowały Władimirowi Putinowi i Rosji, a nie Ukrainie? To znaczy wymaga ustępstw ze strony Ukrainy, a ze strony Rosji nie ma żadnych wymagań.
Znaczy, przede wszystkim ja mam wrażenie, że ten plan to ma być przede wszystkim dobry dla Amerykanów, bo to oni będą kładli rękę na pieniądzach, które są zablokowane, tych miliardach dolarów, które są zablokowane, rosyjskich miliardach dolarów, to oni mieli z tego czerpać zyski, bo jak sobie tam wejdziemy w głąb tego planu, to tam jest opisywane, jakie to Stany Zjednoczone będą czerpać z tego zyski. Natomiast powiedzmy sobie, że powolutku, mimo tego, że Ukraina broni się bardzo dzielnie, no to niestety jest tak, że coraz więcej głosów słychać, że Ukraina ma coraz większe problemy z obroną swojego państwa. Tam coraz trudniej im się bronić, coraz częściej tracą jakieś obszary, coraz więcej problemów mają z mobilizacją. I w tym momencie, jeżeli chcemy zakończyć tą wojnę, czyli Donald Trump chce zakończyć tą wojnę, no to musi przekonać Rosję, bo Rosja wbrew pozorom, my tu jesteśmy często przez komentatorów, polityków zapewniani, jak to świetnie Ukraina się broni, ale jak się zacznie słuchać głębiej ludzi, którzy znają się na wojskowości, to okazuje się, że tutaj Ukraina ma problem, tam przegrywa, tu traci kolejne miejscowości, tam jest zagrożenie, że front jej się połamie, a nam się wydaje, że ten front tak stabilnie trwa, tyle tylko, że jak następuje przełamanie gdzieś w którymś miejscu, to front się bardzo szybko przesuwa i ciężko wyczuć, jak to będzie za na przykład, nie wiem, pół roku, za rok, jak twardo Ukraina się będzie bronić za rok, jakie my jesteśmy w stanie dać dostawy broni, no bo Europa tak naprawdę już się wystrzelała z wszystkiego, co mogła dać Ukrainie. Jeśli Amerykanie nie będą dawali uzbrojenia Ukraińcom, no to Europa za bardzo już nie ma co dać, bo to, co miała, to dała. My mamy zaniedbania jako Europa, jako Polska mieliśmy zaniedbania w pozyskiwaniu uzbrojenia dla własnej armii przeolbrzymie. Kraje zachodnie mają jeszcze większe zaniedbania niż teraz Polska, bo Polska teraz zaczęła coś robić. I dla mnie ten plan, mimo tego, że on jest bardzo bolesny dla Ukrainy, to wcale nie znaczy, że jeżeli my tu byśmy się spotkali, nie doszłoby to do skutku, to porozumienie, i my byśmy się spotkali tutaj, powiedzmy, za rok, za pół roku, wcale nie jest powiedziane, że ta Ukraina będzie w lepszym stanie, a ja bym chciał, żeby Ukraina mimo wszystko miała dość dobrą pozycję, a nie straciła jej jeszcze bardziej, bo nie przewiduję, żeby Ukraina jakąś super ofensywę zrobiła i żeby te losy tej wojny odwróciła.
I przenosimy się do pana posła Artura Łąckiego, Koalicja Obywatelska. Jak pan patrzy na tę sytuację związaną z tymi planami pokojowymi dla Ukrainy? Najpierw tą pierwotną wersją opublikowaną przez portal Axios, potem spotkanie w Genewie, zmiany, potem ten plan zaproponowany przez przywódców Unii Europejskiej. Jest pan optymistą co do przyszłości Ukrainy, ale tym samym przyszłości, myślę, Europy i Polski.
Panie redaktorze, proszę państwa, chciałbym, żeby wreszcie przedstawiciel tą federację chociaż zaczął do końca mówić polską racją stanu, a niestety ta końcówka to był tylko defetyzm. Przypominam wszystkim, że Ukraina walczy już ponad 3 lata i przypominam wszystkim, jak mówiono na samym początku, że dają jej miesiąc czasu na to, że Rosja wejdzie do Kijowa. I co? I 3 lata walki kraju, który dopiero co powstał, kraju, który dopiero krzepnie się tworzy, przeciwko gigantowi, tak można powiedzieć, gigantowi w uzbrojeniu, i nadal walczą. Dlatego, że walczą o swoją wolność, o swój kraj. Ja nie martwiłbym się, co będzie z Ukrainą za pół roku i za rok. Jeśli nadal Europa i Stany Zjednoczone będą im pomagać, to myślę, że Ukraina poradzi sobie. A teraz wracając do tego planu, to był strasznie zły plan. To właściwie, jak gdyby Ukraina, czy my Europejczycy przyjęli ten plan, to był plan upadku państwa jako Ukraina, straty suwerenności przez Ukrainę i właściwie straty tej młodej państwowości. Ukraińcy przestaliby być suwerennym narodem.
Panie pośle,
gdybyśmy ten plan
wejdę przyjęli. W słowo na chwilę. Według Instytutu Studiów nad Wojną wiele punktów tego planu, tego amerykańskiego, czy też amerykańsko-rosyjskiego, niektórzy mówią, że wręcz rosyjskiego, jest zgodnych z pierwotnymi żądaniami Kremla z 2022 roku ze Stambułu, które stanowią pełną kapitulację Ukrainy.
No oczywiście, no a Rosja co innego będzie mówiła? No Rosja od początku chce pełnej kapitulacji Ukrainy i nie ma właściwie zamiaru zatrzymać się ani na Krymie, ani na Donbasie, tylko ma zamiar zwasalizować sobie Ukrainę tak samo jak Białoruś, a może jeszcze bardziej. No to każdy z nas wie, tylko że naszą polską racją stanu jest to, żeby Ukraina była silnym, suwerennym krajem. Silnym, suwerennym krajem. I my musimy zrobić wszystko, my Polacy i my Europa, na to, żeby Ukraina takim krajem była i takim krajem pozostała. Wracając do tego planu. No plan był, no tutaj panowie powiedzieliście o tym, no nie do przyjęcia, chociażby dlatego, że ingerował nie tylko w sprawy Ukrainy, ale też w sprawy suwerennych krajów takich jak Polska. No nie będzie tam Putin razem z Trumpem mówili, kto u nas może lub nie może stacjonować. O tym będą decydowali tylko i wyłącznie Polacy razem ze swoimi sojusznikami z NATO. I koniec, a nie w ten sposób. No i tak to wygląda. I teraz jest właściwie, teraz to powinno się wiedzieć, jaki jest plan dla Polski. Bo to jest ważne. Ważne jest, jak my powinniśmy się ustawić w tej sprawie. Plan dla Polski jest taki, żeby Polska jakby oparła się według mnie na czterech nogach. Od pierwszej powiem na końcu. Druga noga to są wszystkie kraje północy Bałtyku, czyli kraje skandynawskie i kraje bałtyckie. Z tymi krajami i do tego Bułgaria, Rumunia. Z tymi krajami musimy mieć jakby pierwsze, najlepsze relacje teraz, żeby tworzyć tą flankę wschodnią i tą flankę wschodnią umacniać. Oczywiście druga noga, czyli cała Unia Europejska i całe NATO, które wiemy o tym dobrze, musi skupić się wreszcie teraz na tym, żeby zacząć produkować szczególnie sektory, bo my jako Unia Europejska mamy z czego strzelać, tylko nie mamy czym strzelać i to jest cały problem. Na szczęście Niemcy już budują potężną fabrykę amunicji 160-milimetrowej. My już też zaczynamy budować i fabrykę trotylu, i fabrykę amunicji. Także myślę, że w przeciągu roku to się wszystko zmieni. No i
są już lokalizacje konkretne, panie pośle? Tych
lokalizacja zawsze, niestety, Centralny Okręg Przemysłowy i Dolny Śląsk, nic na Pomorzu Zachodnim, jeśli w tej kwestii. Pomorze Zachodnie musi wybudować, bo to jest też ważne dla naszej obronności, ten port kontenerowy, w którym będziemy mogli przyjmować wszelkie towary, a wszelkie towary to są czołgi, to są armatohaubice, to są inny sprzęt wojskowy, który do nas będzie przypływał przecież nie samochodami, tylko właśnie drogą morską. Także my będziemy hubem logistycznym, potężnym hubem logistycznym.
Panie pośle, a pan Marcin Betka mówił o tym, że i Unia Europejska, i kraje Unii Europejskiej, w tym Polska, tak jak i Stany Zjednoczone, już są, no, można powiedzieć, gospodarczo-ekonomicznie zmęczone tą wojną. Z drugiej strony pan profesor Maciej Milczanowski mówił, że mamy jeszcze ogromny potencjał. To jak to jest?
Ja nie mówiłem, że tak. Przepraszam, dobrze, chciałbym nadmienić tylko jedną rzecz.
Moment, panie pośle, jeszcze pan Marcin Betka, żebym ja nie przekręcił.
Ja mówiłem o tym, że jest...
Bo to jest nieprawda, że my jesteśmy jakby na...
Panie pośle, dajmy panu Marcinowi Betce tylko dwa zdania, proszę, i potem wrócimy do pana. Proszę bardzo, panie
Ja
Marcin.
Nie mówiłem o ekonomicznych problemach Polski czy Unii Europejskiej, bo tutaj to nie jest najgorzej. Mhm. Ja mówiłem o tym, że my już nie mamy fizycznych możliwości sprzętowych. Czyli w tej chwili my nie jesteśmy, kraje europejskie nie są, to uzbrojenie, które myśmy dali Ukraińcom, to było takie uzbrojenie, które w Polsce zrobiło wielką dziurę. W krajach europejskich, kraje europejskie też wydały jak najwięcej tego uzbrojenia z siebie, ale tam nie ma już
czego
dawać.
Ale możemy od Amerykanów kupować dla Ukrainy sprzęt i to robimy już jako Unia Europejska.
No tak, tylko że tu się pojawia jeden problem. Problem jest taki, że jeżeli dzisiaj Amerykanie produkują na Ukrainę, to w tym momencie ten sprzęt nie dochodzi do nas. A on nam jest równie ważny jak i Ukraińcom, bo najważniejsze jest, czy my mamy silną polską armię, bo ona odstrasza. Bardzo dobrze, jakby między nami a Rosją była Ukraina. I to ja bym bardzo, mi bardzo na
wracamy
tym zależy.
Wracamy do pana Artura Łąckiego.
Panowie, dajmy spokój. Przecież nie chcecie chyba panowie mi powiedzieć, że przemysł Unii Europejskiej plus przemysł amerykański jest mniejszym przemysłem niż przemysł Rosji.
No Rosja też przeżywa teraz już problemy gospodarcze. Gdyby nie Chiny, to nie dałaby rady.
Problemy gospodarcze, potężne problemy społeczne, o których właśnie nikt nie chce mówić, a trzeba o tym mówić. Potężne problemy społeczne, które mogą doprowadzić powiedzieć, już doprowadzają do trudności właśnie Putina w zarządzaniu krajem i w tym, żeby cokolwiek mógł odtworzyć. No, mamy potem, zresztą wszyscy wiedzą o tym, że wojna potrzebuje pieniędzy i to dużo pieniędzy. Unia Europejska, Stany Zjednoczone mają niewiarygodnie większe zasoby materialne niż
A propos
Rosja.
Tych pieniędzy, panowie, czy jesteście za tym, żeby Unia Europejska odblokowała te aktywa zamrożone rosyjskie i na przykład finansowała właśnie zakupu sprzętu uzbrojenia dla Ukrainy z tych pieniędzy? Pan poseł Łącki, co pan na to?
Dawno powinna to zrobić. Dawno powinna to zrobić, dlatego że wiadomo, kto jest agresorem, wiadomo, kto jest stroną, która jest atakowana. Agresor musi płacić za swoje winy, musi płacić za swoje zbrodnie. I dawno Unia Europejska powinna te pieniądze odblokować. I z tego, co wiemy, większość, czy właściwie wszystkie kraje Unii Europejskiej są już za. Jedyna Belgia, która obawia się pewnych rzeczy i blokuje jeszcze to. Ale myślę, że blokada Belgii zostanie przełamana w tej kwestii i te pieniądze niedługo
zostaną. A pan Marcin Betka, jak się zapatruje na to odblokowanie rosyjskich aktywów i sfinansowania.
Ja osobiście
uzbrojenia.
Uważam, że my od samego początku kraje, które blokowały te pieniądze, powinny od samego początku przekazać i realizować z nich zakupy uzbrojenia, bo przepraszam bardzo, wiemy, kto jest agresorem. Tutaj nie ma wątpliwości, kto był agresorem, więc tym bardziej nie ma żadnej litości dla zasobów tego agresora. Trzeba go wykorzystać przeciwko temu agresorowi. Natomiast tutaj trzeba sobie powiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, bo ja, że tak powiem, siedzę w tych, że tak powiem, osintowych sprawach związanych z wojskiem. Tam to było zawsze tak jakby konik w moim życiu, zawsze siedziałem w tym, zawsze wszystko, co tam się działo dookoła uzbrojenia, chociaż sam nigdy w wojsku nie byłem, to mnie bardzo interesowało. Efekt jest taki, że jak się posłucha tych ludzi, którzy na tym się znają, to widać jeden problem. Rosjanom się udało odbudować pewne zasoby. Oni nadal nie ogłosili mobilizacji. Oni nadal swoich żołnierzy ściągają na zasadzie za kasę. Ci żołnierze idą i walczą. Natomiast Ukraina ma szalone problemy już w tej chwili, czysto ludzkie. Jak dojdzie do tego, że tego uzbrojenia, które my wysyłamy, to nie jest tak, bo problem uzbrojenia polega na tym, że my dzisiaj wciskamy guzik, jutro to uzbrojenie jest. Problem polega na tym, że to uzbrojenie, przygotowanie, wyprodukowanie, to wszystko trwa. Rosjanie nie robią tego uzbrojenia. Jak ktoś głębiej wejdzie, to okazuje się, że Rosjanie oprócz budowy nowych czołgów, czy nowych samolotów, czy nowego uzbrojenia, to oni przede wszystkim mają nieograniczone zasoby tego starego uzbrojenia, natomiast oni je tylko modernizują i wrzucają na wojnę. Ono się pewnie za jakiś czas skończy, tylko jak, że tak powiem, Rosjanom się skończą zapasy z czasów komunistycznych, to za przeproszeniem na Ukrainie się ludzie skończą. A najbardziej się obawiam jednego, że w którymś momencie gdzieś front ukraiński pęknie, bo tak to się często dzieje, i że wtedy się dopiero zrobi problem bardzo poważny. Ja bym chciał, żeby ten problem się nigdy nie pojawił, bo dla mnie bufor między Rosją a Polską w postaci Ukrainy jest podstawa polskiej, że tak powiem, polskiej racji stanu. Natomiast ja się boję tego, czy w którymś momencie coś się nie wydarzy, co spowoduje, że tego buforu nie będzie, bo gdzieś tam coś tym Ukraińcom się posypie. Bo jakby mi ktoś powiedział rok temu, że Ukraińcy zaczną tracić zasoby terenowe na tym poziomie, co jest dzisiaj, to bym nie uwierzył. A dzisiaj już niestety tak kolorowo nie jest.
No i teraz pan poseł Artur Łącki już w ramach podsumowania. Czy pan jednak z optymizmem patrzy w przyszłość Ukrainy, wolnej Ukrainy, Ukrainy, która chce integracji z Unią Europejską, chce także wstąpienia do NATO?
Z wielkim optymizmem patrzę w przyszłość Unii Europejskiej i w ramach tego również Ukrainy, która prędzej czy później do tej Unii Europejskiej dołączy, bo im się po prostu to należy, żeby znaleźć się w gronie europejskich krajów demokratycznych. Uważam, że ponad 3 lata walki spowodowało tak to, że Ukraińcy wiedzą, jak sobie radzić na froncie z armią rosyjską. I to jest nieprawda, że armia rosyjska jakieś ma wielkie, nie wiem, zdobycze terytorialne teraz, dlatego że to jest, zobaczymy, ta linia frontu właściwie od 3 lat jest taka sama. Jak Ukraińcy uzbroili swoją linię frontu w Donbasie, czyli zrobili różne przeszkody, które teraz zatrzymują armię rosyjską, to one zatrzymują ją od 3 lat. Rosjanie nie mogą im forsować, a są też miejsca, w których atakują Ukraińcy i odnoszą sukcesy. Proszę jeszcze raz zważyć potencjał obu krajów. No przecież jeszcze raz przypomnę, jeśli jak się ta wojna zaczęła, to każdy mówił, skończy się jak z zielonymi ludzikami na Krymie. Za kilka miesięcy Ukraina padnie. I co? Stało się całkiem inaczej. Wszyscy są zdziwieni, na początku wszyscy mówią, to jest, co to znaczy. Okazuje się, że ten niedźwiedź to nie jest taki straszny, jak go malują, i że tam też są normalni, zwykli ludzie, którzy boją się wojny, którzy wojny nie chcą. Też są zwykli, normalni ludzie, którzy niestety giną na wojnie. To nie są żadni nadludzie. I to jest cała tragedia tej wojny, że wybijają się dwa narody słowiańskie, których my widzimy w jednym przyjaciela, w jednym wroga już od kilku stuleci. I tak to zostanie. I tak musimy niestety działać. Jeszcze raz powiem. Naszą racją stanu, polską racją stanu jest to, żeby Ukraina nadal walczyła i żeby Ukraina nigdy się nie poddała. I my, i Europa, mówiąc my, mam na myśli Europę, po tych posiedzeniach wczorajszym, dzisiejszym, widać, że zrobimy wszystko, żeby tak się stało. Ja jestem wielkim optymistą i cały czas mówię o tym, że ta wojna się musi skończyć i skończy się, ale musi się skończyć na warunkach ukraińskich.
Na warunkach sprawiedliwych, czyli na ukraińskich, można powiedzieć, panie pośle, dokładnie, bo chodzi o to, żeby to każdy
tego,
kraj mógł o sobie sam stanowić.
Którego się morduje, zabija dzieci, zabija cywilów. Przecież zobaczcie, co Rosja robi. Za każdym razem, kiedy są jakieś rozmowy pokojowe, to zwiększa ataki na cywilne osiedla w Charkowie, w Kijowie czy w innych miastach ukraińskich. No niestety rządzący Rosją ludzie są właściwie, nie wiem, czy to są już ludzie, czy jak ich nazwać, i trzeba ich odsunąć od władzy. I myślę, że Rosjanie kiedyś dojdą już niedługo do tej samej myśli, co my, że muszą zmienić swoich
panowie
włodarzy, żeby sami mogli
pana
żyć w wolnej Europie.
Kończymy
pana posła
krótko, pan Marcin Betka, jedno zdanie.
Podziwiam pana posła Łąckiego, że ma tak fantastyczne różowe okulary. Niestety ja tak fantastycznych różowych okularów od pana Łąckiego nie założyłem na swoje oczy. Ja niestety widzę dużo problemów i liczę na to, że i szczerze liczę na to, że
problemy
pan Łącki ma rację, a nie ja. Ale niestety mam wątpliwości, że jest na odwrót.
Artur Łącki, poseł Koalicji Obywatelskiej, pan
dziękuję
Marcin
bardzo.
Betka, lider Konfederacji. Panowie, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy.